Witam wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Karol Kwiatkowski, a dzisiaj moim gościem jest Paweł Szewczyk. Cześć Paweł.
Cześć, witam wszystkich. Bardzo miło mi, że mogę uczestniczyć w tym podcaście.
Na początku powiedz mi, czym dokładnie się zajmujesz?
Ja jestem dietetykiem z założenia. Pracuję przede wszystkim z osobami, które są aktywne fizycznie, natomiast ostatnimi laty szczególną uwagę poświęcam regeneracji, poświęcam snu, zasadą higieny snu, wsparciu regeneracji przez żywienie, przez suplementację, przez odpowiedni dobór samych treningów czy pór treningów, żeby troszeczkę poprawić tą regenerację sportowców. No ale nie tylko sportowców, bo bądźmy szczerzy, ze snem czy ogólnie z regeneracją problem ma ogromna część populacji i coraz więcej podopiecznych, którzy się zgłaszają. No to nie są tylko osoby, które gdzieś tam półzawodowo nawet zajmują się aktywnością fizyczną, tylko tacy sobie zwykli Janusze, jeżeli tak to można określić, którzy po prostu chcą coś zrobić z sobą, chcą się lepiej poczuć, chcą być troszeczkę zdrowsi, no a przy tym po prostu poprawić ten sen, bo okazuje się, że on gdzieś tam kuleje.
Dlaczego w sumie zainteresowałeś się samym snem i regeneracją? To był jakiś moment, czy może też miałeś sam z nim jakiś problem, czy to ja jednak...
Wiesz co, mówią, że szef bez butów chodzi, nazwisko mnie troszeczkę powiedzmy uprawnia gdzieś tam do podpierania się tym powiedzeniem. Może nie tyle mam problemy ze snem, bo ja problemów czy z ciągłością snu, czy z jakością snu ogólnie nie miewam, raczej ten sen daje mi wytchnienie, natomiast no, dosyć często zdarza się, że niekoniecznie jest odpowiednia ilość czasu, żeby po prostu na ten sen wygospodarować go. Ja mam świadomość, że to na pewno po części leży w kwestii organizacji czasu i zazwyczaj tak jak ludziom proponuję, żeby tą organizację trochę poprawili, żeby coś tam ogarnęli, lepiej zaplanowali swój dzień, no to niestety mam świadomość, że u mnie też na pewno jest co nieco do poprawy. Natomiast skąd w ogóle wziął się powiedzmy pomysł zainteresowania snem? To było takie troszeczkę wielofalowe, nie było jakiejś jednej przełomowej sytuacji, która uderzyła mnie w twarz i powiedziała: Paweł, zajmiesz się snem, bo mało ludzi to robi. No mnie osobiście cieszy, znaczy i cieszy i nie cieszy, bo w żywieniu rzeczywiście jest stosunkowo mało osób, które zajmują się problematyką snu, problematyką regeneracji. Większość osób gdzieś tam ciśnie temat, co robić, żeby łapa urosła, co robić, żeby ta oponka na brzuchu znikała szybciej, ewentualnie co robić, żeby po prostu jeść zdrowo. Natomiast kwestią snu, regeneracji czy ogólnie odpoczynku zajmuje się stosunkowo niewiele osób. Mnie to tak troszeczkę zakuło, tym bardziej, że zgłaszało się coraz więcej podopiecznych, którzy no, zgłaszali jakieś rozmaite problemy. Albo po prostu nie mieli czasu spać, albo spali i okazywało się, że mimo tego, że ktoś śpi 8-9 godzin, no to staje zwyczajnie zmęczony. I tutaj nie było jakichś kwestii wybudzeń, nie było małego dziecka pod ręką, nie było jakichś takich naprawdę dramatycznych sytuacji, które by ten sen zaburzały i musieliśmy troszkę drążyć. Ja w międzyczasie... Nie chciałbym cię skłamać, czy ja byłem jeszcze w trakcie magisterki, czy już na studiach doktoranckich. No nieistotne, w każdym razie w trakcie studiów zacząłem trochę drążyć tą problematykę od strony naukowej. No finał był taki, że skomponowałem pracę przeglądową na temat melatoniny. Później skomponowałem rozdział do monografii na temat takich dosyć nowoczesnych zastosowań terapeutycznych melatoniny, gdzie były podejmowane takie dyskusje naukowe na temat tego, czy melatonina może być uznawana za jakiś środek działający delikatnie przeciwbólowo, czy ona może być stosowana jako środek przeciwzapalny i tak dalej, i tak dalej. Tych doświadczeń rzeczywiście jest przeprowadzonych całkiem dużo. No i trochę mnie ten temat wchłonął. Wiadomo, jak zacząłem czytać o melatoninie, zacząłem się troszeczkę interesować tą tematyką, no to nie było możliwości, żeby nie zahaczyć o sen, o fizjologię snu, o cały proces powstawania melatoniny, o tryptofan, z którego melatonina powstaje. No w międzyczasie oczywiście doczytywałem już tak bardziej relaksacyjnie, hobbystycznie na temat snu bezpośrednio u sportowców. No bo wiadomo, że jeżeli mamy fizjologię snu, no to gdzieś tam się zagrzebujemy w podręcznikach do psychiatrii, troszeczkę do fizjologii. Natomiast jest parę bardzo fajnych prac na temat typowo snu u sportowców, na temat diety, która wspiera sen u sportowców. Ja się w tym trochę zagrzebałem, no i bardzo mi się ta tematyka spodobała. Okazało się, że w większości przypadków u podopiecznych nie trzeba jakoś wywracać im życia do góry nogami. Większość z nas niestety ma problem na tych naprawdę podstawowych elementach higiena snu, pewnie za chwilę gdzieś tam parę słów na ten temat jeszcze szepniemy. Natomiast to jest coś, na czym większość z nas się wykłada. Nie musimy kupować magicznych suplementów za 1000 złotych, nie musimy poddawać się jakimś dziwnym autohipnozom czy zabiegom jakichś dziwnych szarlatanów. Zazwyczaj po prostu wykładamy się na poziomie podstaw, na poziomie tego, że sami zaniedbujemy czas, który poświęcamy na sen. Ewentualnie po prostu robimy wręcz wszystko, żeby spać gorzej albo mieć problemy z zaśnięciem, tylko po prostu nieświadomie, a finalnie zastanawiamy się, jak to się dzieje, że idę do łóżka i przez półtorej godziny liczę baranki i w sumie ten sen nie przychodzi. Mniej więcej tak to wyglądało, trochę za wiele, trochę dookoła, trudno odpowiedzieć mi bezpośrednio, bo to wszystko trwało gdzieś tam na przestrzeni paru lat, ale tak trochę w tej tematyce trwam, wydaje mi się, że jest bardzo wdzięczna, bardzo przyjemna i przede wszystkim daje dużo wytchnienia osobom, z którymi mam przyjemność współpracować.
Jasne, no niestety żyjemy w takich czasach, gdzie ten sen odkładamy właściwie na ostatnią chwilę, bo jest tyle spraw do załatwienia w ciągu dnia i potem też niektórzy no nadrabiają to po nocach, siedzą przy laptopach albo mają też w ręku telefon jeszcze przed snem, a właśnie sama podstawa naszej regeneracji to dobry sen i właśnie też chciałbym Cię zapytać o fazy snu, bo czasami wydaje nam się, że sen trwał dosłownie chwilę, a w rzeczywistości trwał on kilka godzin. Czy mógłbyś opisać krótko nasze fazy snu? Jak to generalnie przebiega?
Wiesz co, nasz sen z założenia jest podzielony na dwie takie jak gdyby podstawowe fazy. Mamy fazę, gdzie oczy ruszają się szybko, czyli REM, to jest faza szybkiego ruchu gałek ocznych. Wtedy mamy marzenia senne, wtedy jak gdyby nasz mózg funkcjonuje na dosyć wysokich obrotach. No i fazę NREM. Faza NREM to jest ruch nieszybki, czyli ruch wolny gałek ocznych. No wtedy najczęściej przechodzimy w te ostatnie jak gdyby elementy fazy snu, bo fazę wolnofalową możemy podzielić na 3-4 kolejne. No i wtedy mamy ten sen głęboki, kiedy mamy paraliż przysenny, kiedy jesteśmy troszeczkę bezwładni, kiedy bardzo trudno nas obudzić, bo w fazie REM przebudzenie jest dosyć łatwe. Ktoś cię szturchnie, usłyszysz lekki hałas, otworzą ci się oczy, wyrwałeś się z marzenia sennego. No jest ci przykro, że przerwałeś taki fajny sen, chciałbyś go dośnić do końca, ale jesteś obudzony. Natomiast jeżeli jesteśmy w fazie snu głębokiego, najczęściej jest tak, że to przebudzenie jest dużo mniej prawdopodobne. No jasne, jeżeli śmieciarka wysypie ci cały kontener zaraz za oknem, albo sąsiad dojdzie do wniosku, że odpali udar o 6 rano, no bo tacy też są, no to staniesz, tak? To nie ma możliwości. Natomiast jest ten sen po prostu dający bardziej wytchnienie i regenerację, jeżeli tak to można określić, bo może dlaczego mówię, że tak to, jeżeli tak to można określić, do dzisiaj cały czas świat nauki nie wie, która z faz snu jest istotniejsza, czy REM, czy NREM, nie wiemy, która daje nam więcej regeneracji i bez której moglibyśmy sobie lepiej poradzić, bo były nawet prowadzone takie doświadczenia, gdzie monitorowali sen, monitorowali aktywność elektryczną mózgu, no głównie modeli zwierzęcych w trakcie snu, i próbowali ograniczyć lub całkowicie wykluczyć jedną z faz snu. Przede wszystkim tutaj bazowano na tym, że w momencie, kiedy śpimy, mamy fazę snu REM, mamy ten sen dosyć płytki, no to w momencie, kiedy tylko zmieniała się faza snu, te zwierzęta były wybudzane. No i podobnie w drugą stronę próbowano to zorganizować i następnie po tym mocnym ograniczaniu snu sprawdzano, jak te zwierzęta odsypiają. W momencie, kiedy położyli je do łóżek, jeżeli tak można o zwierzakach powiedzieć, sprawdzali, która faza snu będzie przeważająca, którego snu w ciągu nocy będzie więcej, czy to będzie REM, czy to będzie NREM. I okazywało się, że rzeczywiście przez pierwszy dzień, dwa, to były głównie sny REM, natomiast później znowu zmieniała się całkowicie konfiguracja, zmieniała się architektonika snu i w kolejnych dniach było dużo więcej snu NREM i organizm próbował zrobić wszystko, żeby w miarę nadgonić całość snu i fazę snu REM i fazę snu NREM. No i finalnie stanęło na tym, że absolutnie nie wiemy, która z tych faz snu byłaby istotniejsza. Natomiast bardzo ciekawe pytanie to, które zadałeś na temat krótkiego snu, znaczy snu, który wydawał się krótki, a rzeczywiście trwał parę godzin. My w trakcie snu, tak jak Wam wspominałem, mamy te fazy, w trakcie których możemy śnić, albo jesteśmy całkowicie jak gdyby odcięci, nieświadomi. No wiadomo, że jeżeli jesteśmy odcięci, jeżeli jesteśmy nieświadomi, nasz mózg do końca nie funkcjonuje na właściwych obrotach, więc ten czas upływa nieco no odmiennie. Trudno powiedzieć, że wolniej, ale troszeczkę inaczej mamy podejście do upływu czasu, a cała kaskada, cały cykl, czyli REM plus NREM w czterech fazach trwa zazwyczaj około 90 minut. Trudno powiedzieć, że zawsze, bo tutaj są bardzo mocne różnice międzyosobnicze. Natomiast zazwyczaj to jest około 1,5 godziny. Następnie ten cykl się powtarza. Im śpimy dłużej, tym jest mniej snu NREM, a więcej snu REM i dużo łatwiej się obudzić. Dlatego zdecydowanie częściej wybudzacie się w trakcie snu jako marzenia sennego, gdzieś nad ranem. Rzadko zdarza się, że ktoś pójdzie spać zmęczony o godzinie 23 i o 23.30 czy o 24 obudzi się już mając jakiś konkretny sen, jakiś taki dosyć intensywny, mocno przeżyciowy. Zazwyczaj to jest okolice gdzieś tam poranne. Ale co jest ciekawe w kwestii jeszcze upływu czasu w trakcie snu, to, że nasz organizm cały czas funkcjonuje, jakby miał taki lekki budzik, czy w sumie zegarek w swoim organizmie. Jeżeli nie ustawicie sobie budzika, przykładowo, będzie godzina 23, załóżmy, będziecie potrzebowali wstać o godzinie 5 rano. Zakładamy oczywiście, że nie jesteście chronicznie przemęczeni, że do tej pory względnie fajnie spaliście. I będziecie mieli nastawienie wewnętrzne, że o 5 musicie wstać, bo musicie się z czymś wyrobić. Ustawicie na przykład na godzinę 5 budzik i będziecie mieli w głowie mocno zakodowane, że ta godzina 5 to jest moment, kiedy powinniście wstać. Wysoce prawdopodobne, że obudzicie się na przykład za 5:05 i wyłączycie budzik. To są sytuacje, które w większości z nas niejednokrotnie się zdarzały. Ja bardzo długo byłem zafascynowany, jak to jest możliwe, że czasem było tak, że musiałem jechać na konferencję na drugi koniec kraju, spałem niewiele, musiałem wstać o 3, żeby zdążyć jeszcze wtedy na polskiego busa. I okazuje się, że 5 minut przed budzikiem moje oczy się otwierają, ja wydaje się być względnie wyspany. Wiadomo, że na przestrzeni dnia później był dramat, ale na początku wydawało się, że wszystko jest okej. No i doczytamy później, z czego to wszystko wynika. Okazuje się, że nasz organizm jest w stanie miarować upływ czasu, cały czas szacować, która jest godzina, nawet bez wglądu w zegarek. Wiadomo, że jeżeli jesteście zajechani jak koń po westernie, jeśli tak sobie mogę to określić, i pójdziecie spać o 23, będziecie chcieli wstać o 4, to nie ma szans, tak? Organizm zrobi absolutnie wszystko, żebyście się zregenerowali, ale to jest tylko sygnał, że wstawanie wtedy na siłę jest po prostu problematyczne dla waszego organizmu, że powinniście zrobić coś, żeby zregenerować ten organizm na tyle, żeby on mógł wstać bez jakiegoś porannego dramatu, żebyście nie musieli 4-5 razy przestawiać budzik, no bo to jest w sumie najgorsze, co możemy zrobić dla naszego organizmu. To jest bardzo głęboki szok, wyrywanie ze snu. W momencie, kiedy ustawiacie drzemkę, zapadacie w lekki sen, wydaje wam się, że w lekki, ale wasz organizm przechodzi w stan czuwania. Nie pełnych obrotów, tylko taki troszeczkę standby. Wy znowu wybudzacie go budzikiem, macie mocny, drastyczny skok ciśnienia, macie mocne, może nie uszkodzenie, ale takie zszokowanie układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego. To jest bardzo nieprzyjemny bodziec, który z biegiem lat może być zwyczajnie niebezpieczny, więc jeśli już musicie wstawać z budzikiem, czyli tak jak 99,9% populacji, to ustawiajmy budzik na godzinę 7, załóżmy, i wstawajmy o godzinie, wstawajmy. Obudzimy się o 7 z pierwszym budzikiem i wstajemy o 7 z pierwszym budzikiem. Nie robimy drzemki 34 tysiące razy, nie przestawiamy co 2 minuty, co 5 minut, bo to z jednej strony tylko pogorszy waszą regenerację, będziecie się gorzej czuli, no z drugiej strony po prostu na przestrzeni lat to może być zagrożenie dla waszego zdrowia.
A powiedz mi, ile tego snu potrzebujemy w takim razie? Czy ilość ma znaczenie, czy również jego jakość?
Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na sen, to jest taka troszeczkę pagórkowata sprawa, bo normy mówią nam o tym, że powinniśmy spać na przestrzeni 7 do 9 godzin, czyli uśredniając powiedzmy te 8 godzin, które jest klepane medialnie, jest jak najbardziej do przyjęcia. Sen poniżej 7 godzin jest problematyczny dla większości i sen powyżej 9 godzin też jest problematyczny dla większości. Nie wiemy, czy sam nadmiar snu nam szkodzi, czy wszystko, co jest związane z tym, że każe nam organizm spać dłużej. Bo według badań, jeżeli śpimy powyżej 9 godzin, czy tym bardziej powyżej 10, zwiększa się ryzyko udaru, zwiększa się ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zwiększa się chociażby ryzyko śmierci z różnych przyczyn. Natomiast jeżeli by się tak przyjrzeć metodologii, to wychodzi na to, że osoby, które śpią dużo dłużej niż 8-9 godzin, to zazwyczaj osoby, które są chore. To są osoby, które cierpią na przykład z powodu choroby nowotworowej, to osoby, które cierpią na chroniczne zmęczenie, to osoby, które mają bardzo, bardzo forsowany organizm fizycznie, albo cierpią na ogromne ilości stresu, czy to będzie zespół stresu pourazowego, czy to po prostu będzie takie trwanie w troszeczkę, czy to toksycznych relacjach ze społeczeństwem, czy to problemy psychoemocjonalne. No i wtedy, jak gdyby te osoby same w sobie już są narażone na większe komplikacje zdrowotne i nie wiemy, czy ten sen tylko dokłada im problemów, czy te problemy wynikają jak gdyby ze stanu ich organizmu, ze stanu ich psychiki, a organizm snem próbuje po prostu to wszystko nadrobić. Natomiast trudno powiedzieć o wszystkich członkach populacji, że dla każdego z nas sen między 7 a 9 godzin będzie w porządku. Każdy z nas ma troszeczkę inny chronotyp, czyli to, czy jesteś rannym ptaszkiem, czy to, czy jesteś nocnym markiem. Określa się to naukowo bardziej jako skowronek i sowa. Wiem, że to nie brzmi naukowo, ale tak jest. Więc skowronki bardzo chętnie wstają, skoro świt, i bardzo wcześnie się kładą. I no, znam takich ludzi, mam takich ludzi nawet w rodzinie, którzy godzina 21, dziękuję, do widzenia, zakładam kapućki, idę spać, ale o 5 rano nie ma najmniejszego problemu, żeby te osoby wstawały bez budzika, funkcjonowały na pełnych obrotach. Druga grupa to są oczywiście sowy, tutaj witam wszystkich z mojego kręgu. czyli nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy pisali artykuł o 2-3 w nocy. Natomiast jeżeli mamy wstać o 7, no to są schody, tak? I schody są przede wszystkim, jeżeli musicie wstawać do pracy, albo jeżeli macie dziecko, które funkcjonuje normalnie, a nie tak jak wy. Z punktu widzenia społeczeństwa oczywiście normalnie, nie obrażamy tutaj sów. Sowy są dużo bardziej narażone zdrowotnie w naszym społeczeństwie, ze względu na to, że większość z nas musi funkcjonować za dnia. Ja nie mówię o tym, że sowy powinny funkcjonować jak zombie, tylko jak słońce zajdzie, czy tak jak wampiry. Natomiast chodzi o to, że jest stosunkowo mało możliwości zarobkowania, gdzie wstaniecie sobie dowolnie o 10, 11, 12 i będziecie na przykład w pracy od godziny 13 do godziny 20, 21 i to będzie tak zawsze. To nie będzie praca zmianowa, że raz stajecie na 6, raz na 14, raz na 22. Wasza praca zawsze będzie się zaczynała o 12, 13, 14 i zawsze będzie się kończyła o godzinie 20, 21, 22. Jeżeli tak możecie pracować, w branży IT jest sporo takich dosyć elastycznych stanowisk, z tym, że one zazwyczaj też nie pozwalają zaczynać aż o 14 czy o 15. Natomiast zakładając, jeżeli byłoby tak, że możecie sobie na to pozwolić, jest to zgodne z waszym chronotypem, no i nie zmienia to wszystkich waszych planów społecznych, bo jeszcze jest oczywiście rodzina, są znajomi, no jest konieczność zrobienia zakupów, tak, niedziele niehandlowe, witamy, to byłoby super, jakbyście żyli w zgodzie ze swoim chronotypem. Czyli jeżeli chcecie później pójść spać i chcecie później wstać, czujecie się dzięki temu dobrze, całe życie tak było, to róbcie to. Jeżeli tylko macie możliwość, to jak najbardziej róbcie to, bo jeżeli będziecie tak jak prawie wszystkie sowy, zmuszani do funkcjonowania skoro świt, czyli jesteście sową, a wszystko dookoła zmusza was, żeby funkcjonować jak skowronek, to będzie to zwyczajnie bardzo niekomfortowe dla waszego organizmu. Będzie wam trudno zasypiać wieczorem i bardzo trudno budzić się rano. I te osoby zazwyczaj później mają właśnie budzik i 34 tysiące drzemek. Natomiast jeżeli potrzebujecie spać 6 godzin, na przykład całe życie spaliście w okolicach 6 godzin, później już tylko kręcicie się w łóżku, nie wiecie co ze sobą zrobić, i nie wynika to z jakiegoś stresu, nie wynika to z jakiegoś przemęczenia, nie wynika to z tego, że coś was boli, no to ja nie widzę potrzeby, żeby na siłę wciskać was do łóżka na kolejne 2 godziny i marnować życie. Jasne, jeżeli jest tak, że przebudzicie się, obrócicie się na drugi boczek, jeszcze 30 minut dla słoninki i pójdziecie spać, no to jasne, nie ma najmniejszego problemu, wtedy śpijcie. Natomiast jeżeli macie na siłę spędzać czas w łóżku tylko dlatego, że normy mówią o tym, że to powinno być 8 godzin snu, no to i tak za wiele nie da. Oprócz tego, że będzie budziło was frustrację, irytację, że podniesiecie poziom stresu w waszym organizmie, bo będziecie musieli spać, a nie będziecie mogli zasnąć. Także to jest kwestia mocno indywidualna. Jasne, większość z nas pisze się w te normy. 7, 8, 9 godzin i to jest super, tak? Jeżeli my się wkomponujemy w te normy, czujemy się dobrze, możemy sobie pozwolić planem, harmonogramem dnia na taką ilość snu, bo to jest jak gdyby główny problem. Natomiast jeżeli możemy sobie na to pozwolić, realizujemy to i spimy w miarę o regularnych godzinach, no to wszystko już jest na dobrej drodze do tego, żebyśmy sypiali nie najgorzej.
Mhm, jasne. Natomiast jeżeli chodzi o samych sportowców, oni czasami też trenują wcześniej rano, idą do pracy, potem też po pracy robią ciężki trening i czasami po prostu do domu wracają około 22, 23. Jak mogą oni poprawić swoją jakość snu?
Wiesz co, musimy tutaj jak gdyby połączyć podejście do sportowców z takimi podstawami higieny snu. Z jednej strony byłoby świetnie, gdyby osoba nie trenowała bardzo intensywnie późnym wieczorem. Ale to jest założenie książkowe, takie troszeczkę utopijne. Bo mamy świadomość oczywiście, że duża część z nas no nie może sobie pozwolić na trening w godzinach innych niż wieczorne. Bo tak jak wspomniałeś, ktoś wstaje rano, robi jakiś krótki rozruch, to może być jakieś rozbieganie, może być stretching, a może być przyspieszone tempo przygotowywania się do pracy, bo ktoś zaspał, tak? To też jest całkiem fajny rozruch. Potem idziesz do pracy, robisz jakieś zakupy, wracasz, coś jeździ, lecisz na trening, jest godzina 17-18, czasem nawet później. Podstawowa rada, jaką można gdzieś tam wystosować, to sprawdzenie w planie dnia, czy nie można tego treningu przesunąć chociaż o godzinę do przodu. Bo wiadomo, jeżeli masz do zrobienia zakupy i to nie są rzeczy, które są jakieś pilne na ten posiłek, to możesz te zakupy zrobić po treningu i troszeczkę się wyciszyć z muzyką relaksacyjną w uszach i będzie super. Jeżeli to jest właśnie pisanie jakiegoś artykułu, jakaś praca, która jest w sumie dziełem, a nie jest o określonych godzinach, no to też możemy to wszystko trochę przesunąć. Natomiast jeżeli założymy, że treningu nie da się przesunąć, czyli trening musi być wykonywany wieczorem, no to podstawowa kwestia jest taka, że nie ma możliwości, że ty kończysz na przykład jakiś trening bardzo wysokointensywny, czy to będą interwały, jakiś crossfit, czy nawet takie treningi, no nie określę ich lekkimi, ale typowy trening siłowy, jakiś typu FBW czy HBW, kończysz, odkładasz klamoty, no i lecisz do domu i wszystko fajnie i uważasz, że jesteś gotowy do spanka. Skończyłeś trening, który był dosyć mocnym ciosem dla twojego organizmu. Był intensywny, mocno pobudzał układ nerwowy, bardzo mocno obciążał układ sercowo-naczyniowy, więc byłoby dobrze, żebyś trochę ten organizm wyciszył. Zrób 5 do 10 minut jakichś bardzo spokojnych aerobów dla schłodzenia. Niech to nie będą aeroby na zasadzie muszę dopalić tłuszczyk, no bo aeroby po treningu siłowym z założenia są średnim pomysłem, natomiast niech to będą ćwiczenia aerobowe dla uspokojenia układu sercowo-naczyniowego, dla uspokojenia psychoemocjonalnego. Rób takie, jakie lubisz. Lubisz bieżnię, niech to będzie bieżnia, lubisz rower, niech to jest rower, a jeżeli lubisz po prostu maszerować dookoła salki McFita, no to maszeruj sobie dookoła tej salki McFita, nie widzisz żadnych przeszkód. Chcesz poskakać na skakance? Spoko, tylko na spoko. Spokojnie, to nie jest czas na robienie jakichś rekordów. Lubisz stretching? Okej, to może być stretching. Znaczy chyba nikt nie lubi stretchingu, ale załóżmy, że komuś sprawia to jakąś perwersyjną przyjemność, no to może sobie zadawać ten ból rozciągając się, tylko niech to jest też na jakichś konkretnych granicach. To nie ma być typowe budowanie gibkości, budowanie sprawności. To ma być element, który pozwoli temu organizmowi troszeczkę odpocząć, odtajać, będzie po prostu umożliwiał ci uspokojenie się, wyciszenie. No cóż jeszcze możemy zrobić? Na pewno jakiś lekki prysznic, z tym, że to też nie powinien być prysznic ani gorący, ani prysznic lodowaty, ze względu na to, że każda bardzo intensywna zmiana temperatury to jest dodatkowy stresor dla organizmu. I my znowu zamiast się wyciszyć, to się będziemy tylko nabuzowywać. Tutaj można by zahaczyć jeszcze o sposób oddychania. Bo wiadomo, no mało kto, no może inaczej, w dobie pandemii coraz więcej z nas, natomiast mimo wszystko zdecydowana większość nie ma siłowni w domu, raczej latamy do klubów fitness. Jeżeli wracasz czy to rowerem, czy to samochodem, czy to na piechotę, MPK jakkolwiek, no w MPK z relaksacją może być ciężko, ale możesz rozważyć i spróbować coś tego typu jak ćwiczenia oddechowe. Skupienie się po prostu na oddechu, niekoniecznie na zasadzie takim, jak jest to przedstawiane zwyczaj w jakichś tam firmach popularnych, czy w bajeczkach, że rzeczywiście liczysz barany i sobie mruczysz pod nosem, jak medytujesz, tylko kwestia skupienia się na własnym oddechu, skupienia się na pracy serca, odcięcia się troszeczkę od bodźców zewnętrznych. Jak prowadzisz samochód, oczywiście nie możesz się odciąć do końca, natomiast stojąc na światłach, czy stojąc w korku, skup się na oddechu, nie słuchaj wtedy death metalu, nie słuchaj najnowszych rapsów, tylko włącz sobie jakąś bardzo delikatną, relaksującą muzykę, skup się na tym, co dzieje się w twoim organizmie, a nie co dzieje się dookoła. No później wracamy do domu i jest posiłek potreningowy. I tutaj znowu gdzieś tam zahaczamy o zasady higieny snu. Jeżeli to jest wieczór i zbliża się twoja pora snu, to byłoby fajnie, jakby to nie był kilogram karkówki na smalcu, bo zwyczajnie będzie bardzo ciężko strawna. I twój organizm w trakcie snu, zamiast regenerować się, to będzie zrobił wszystko, żeby strawić ten wielki kawał mięcha. Ja rozumiem, że większość osób, które trenują, lubią mięcho, ja nie widzę w tym większego problemu. Ktoś chce być na diecie roślinnej, jest na diecie roślinnej, ktoś chce jeść mięso, je mięso. Ani jedno, ani drugie nie jest przeszkodą do prawidłowej regeneracji. Natomiast pamiętamy o tym, że im bliżej snu pojawia się ostatni posiłek, tym on powinien być bardziej lekkostrawny. I nie widzę problemu w tym, że w momencie, kiedy wracacie sobie na przykład z treningu o 20 i za 2 godziny chcecie się położyć, zrobicie sobie na przykład blendowane WPC z owocami i z płatkami jaglanymi. Lekko podgotować te płatki, żeby to wszystko było naprawdę już w miarę rozpadające się, w miarę łatwostrawne. Dodatkowo rozdrabniacie to blenderem. Wasz organizm ma po prostu dużo, dużo, dużo mniej roboty i z tym wszystkim dzieje się to, co dziać się powinno, czyli jest szybkie trawienie, szybkie wchłonięcie, organizm może się regenerować, a nie męczyć przez połowę nocy i później budzicie się o godzinie 2 w nocy i odbija wam się jeszcze tym schabowym, którego zjedliście po treningu w jakiejś budzie na szybko. To nie o to chodzi. Więc posiłek potreningowy, no z założenia oczywiście musi mieć w swoim składzie białko, musi mieć w swoim składzie trochę węglowodanów. Dobrze, żeby nie był wysokotłuszczowy, no ale to w sumie myślę, większość osób związanych z żywieniem w sporcie ma gdzieś z tyłu głowy cały czas, że ładowanie tłuszczu w ogromnych ilościach nie jest jakieś mocno prosportowe. No chyba, że ktoś jest na keto, ale to jest całkowicie inna sprawa. Jeżeli on jest powiedzmy 2-3 godziny przed snem, no to może być forma stała, tylko żeby to nie było bardzo ciężko strawne. Ale są też osoby, które kończą trening, wracają do domu, jest godzina 22 na przykład i chcą tylko szybka kolacyjka, prysznic, paciorek i lulu, więc wtedy no ja nie widzę innego rozwiązania jak tylko posiłki w formie płynnej. To może być po prostu blendowany banan z WPC, to może być blendowany banan z serkiem wiejskim, żeby jeżeli ktoś nie chce po prostu suplementów dorzucać, jeżeli na przykład z owoców macie możliwość dorzucenia kiwi czy wiśni, ewentualnie borówek amerykańskich, to jest też świetna sprawa, jeżeli chodzi o wsparcie snu. To są owoce, które mają fajnie udokumentowany wpływ. Żurawina wydaje się być bardzo, bardzo fajnym tutaj elementem. Ryż jest całkiem nie najgorszy właśnie ze względu na zawartość naturalnej melatoniny. Natomiast kiwi i wiśnie to są produkty, które nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, co robią, natomiast mają najlepsze wsparcie literaturowe, jeśli chodzi o poprawę snu, w przypadku wiśni dodatkowo poprawa regeneracji, minimalizacja DOMS-ów, czyli tej opóźnionej bolesności mięśniowej, także ogólnie owoce na propsie. Wszelkiego typu owoce są świetnym produktem, dużo wody, dużo składników mineralnych, dużo witamin, fajny poziom sytości, a przy tym łatwa strawność. Mamy lato, tak, arbuzy w tym momencie już zaczynają kosztować jakieś normalne pieniądze, a dla większości ludzi jednak zjedzenie pół kilograma, czy nawet kilograma arbuza bezpośrednio po treningu nawet nie stanowi wielkiej przeszkody, no i wtedy nie trzeba tego nawet niczym popijać.
Jasne, wspomniałeś o żywieniu, też na początku wspomniałeś o melatoninie i teraz mam do ciebie pytanie, czy istnieje cudowny lek na dobry sen?
Wiesz, jakby było tak dobrze, to nie byłoby problemu ze snem na świecie. No niestety, tak jest ze wszystkim. Jeżeli byłby jakikolwiek cudowny środek, który rozwiązuje problem, nie wiem, głodu na świecie, biedy na świecie, snu na świecie, to ten problem by znikł, tak? I ile on by nie kosztował, to on miałby swoich odbiorców. Melatonina jest fajna. Ja uważam, że to może nie tyle jako suplement czy jako lek, ale jako sam hormon, to jest coś cudownego. Melatonina w naszym organizmie powstaje. Działa tak wielopoziomowo, że my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. W sumie chyba nie ma elementu w naszym organizmie, na który melatonina nie działa. Zaczynając od naszego całego układu nerwowego przez odczuwanie snu, odczuwanie bólu, popłodność, powydzielanie hormonalne, pofunkcjonowanie jąder i gonad damskich. No na dobrą sprawę to samo co z witaminą D. Praktycznie wszędzie ta melatonina potrafi albo namieszać, albo trochę poprawić. Natomiast co do cudownego leku na sen, odpowiem trochę tak dookoła, ale podstawową kwestią, którą powinniśmy sami sobie zaordynować, przepisać na receptę, to, żeby mieć na ten sen czas. Jeżeli będziesz w stanie wygospodarować 8 godzin na to, żeby nie robić nic, tylko spać, nie myśleć o robocie, nie sprawdzać maili, nie czytać książki w nieskończoność, nie grać w durne gry na telefonie i układanie jakichś kolorowych kuleczek, które ci świecą po oczach, to już jest ogromny plus. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, że masz możliwość spać odpowiednią ilość czasu. To jest pierwsze, co powinniśmy zrobić wszyscy i to jest podstawowa zasada higieny snu. Ona jest taka troszeczkę niepisana, ale to jest podstawa. Mieć czas, żeby spać, to jest podstawowy element, żeby móc spać, no bo jeżeli tego czasu nie ma, to jak? Natomiast bardzo wiele osób szuka tego cudownego środka, szuka tego cudownego leku i pierwsze co robi, to rzuca się na leki, rzuca się na suplementy. Więc tak prostując, trochę nie do powiedzenia. Jeśli chodzi o leki nasenne, czy to będą benzodiazepiny, czy to będą jakiekolwiek inne grupy leków na receptę, to nie jest dobra droga. Oczywiście są sytuacje, kiedy bez tych leków się nie obejdziecie. Jeżeli lekarz, psychiatra, czy ogólnie lekarz jakiejkolwiek specjalności przepisze wam te leki, będzie bezpośrednie wskazanie, będą ogromne problemy ze snem, które zagrażają życiu i zdrowiu, no to nie mamy z czym dyskutować, tak? Ja nie podważam absolutnie kompetencji lekarskich. Natomiast wrzucanie sobie leków nasennych, a niestety ma to miejsce, dosyć często nawet w środowiskach sportowych, nawet jeżeli chodzi o sportowców klasy elit, tam się nikt nie pierdzieli, tam jak ktoś nie może zasnąć, to łyka tabletę i idzie spać. Po lekach nasennych architektonika snu, tak delikatnie rzecz ujmując, jest do bani. To nie jest taki sen, który daje wam pełnię wytchnienia. Tam jest zaburzona architektonika faz snu, tam jest zaburzone przejście w sen głęboki, tam jest zaburzona regeneracja. Nie ma takiej odpowiedzi organizmu na odpowiednią ilość snu, jak w przypadku snu fizjologicznego. To jest przymuszanie troszeczkę organizmu, troszeczkę jego wytłumianie. To tak samo, jakbyście sobie strzelili lufę albo dwie przed snem, w sensie wódeczki. Zaśniecie szybko, tak? Latencja snu po alkoholu spada. Jeżeli to jest mikroskopijna dawka, to często nawet ta jakość snu może być nieco poprawiona. Natomiast jeżeli strzelicie sobie właśnie lufę, dwie, trzy i jeszcze rozchodniaczka, to zaśniecie szybko, wydaje wam się, że spaliście bardzo głęboko. Większość ludzi po imprezie ma wrażenie, że bardzo szybko zasnęła i strasznie głęboko spała, tylko albo budzą się po 4-5 godzinach, bo po prostu organizm był na tyle sponiewierany, na tyle był pobudzony układ nerwowy, że się wybudził, albo wstają nawet po tych 8 godzinach, ale i tak są nie do życia. To nie jest tylko kwestia stanu zapalnego, czyli kaca. Kac to jest taki element bardzo wielopoziomowy. Tutaj mamy brak regeneracji, tutaj mamy zdecydowanie upośledzenie procesu snu, upośledzenie termoregulacji, mamy odwodnienie, mamy zaogniony stan zapalny przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym, więc ten organizm zwyczajnie dostał po grzbiecie przez ten alkohol. W przypadku leków nasennych to też jest tak, że uśniecie nawet dosyć szybko, wasz układ nerwowy przejdzie w depresję, będzie bardzo mocno uspokojony, natomiast wasz sen nie będzie dawał odpowiedniego wytchnienia. Więc jeżeli jest bezpośrednie wskazanie do leków nasennych, jasne, natomiast to nie są zabawki, to nie jest ten cudowny lek, o którym wspominałeś, który łykniemy i który załatwi nasze problemy ze snem, a niestety często tego szukamy, tak? Ktoś pracuje po 12-14 godzin, chciałby spać szybko, jak najgłębiej i jak najkrócej. A niestety póki co nie znamy ani technik, ani możliwości farmaceutycznych, ani w sumie żadnych innych możliwości, żeby ten sen mocno skrócić, a jednocześnie, żeby on był dający wytchnienie i prawidłowe funkcjonowanie dla naszego organizmu. Druga kwestia, po którą sięgają bardzo często ludzie, to są suplementy. Po suplementy ludzie sięgają na wszystko. Na płodność, na płonącego konara, na poprawę funkcji kognitywnych, na odporność, na wszystko, absolutnie na wszystko. No i sen tutaj nie jest absolutnie wyjątkiem. Bardzo wiele osób, jak ma jakiekolwiek problemy ze snem, no to co? No to sru, tutaj jakaś ashwagandha, trochę melatoniny, tryptofan, albo najlepiej kupimy sobie jakiś kompleks, w którym w ogóle będzie wszystko i potem będziemy sprawdzać, czy to działa. Suplementacja na sen, wspomagająca sen, to nie jest głupia sprawa, tak? Melatonina nie ma prawa nie wpływać na sen. Tryptofan jest substratem do produkcji melatoniny, czyli tryptofan też znajdzie pewne zastosowanie. Z tą ashwagandą do końca nie wiemy, bo ona rzeczywiście zastosowanie ma dosyć szerokie, natomiast ilość możliwości wpływu ashwagandy na organizm jest ogromna. Natomiast literatura naukowa związana z adaptogenami jest o tyle problematyczna, że takie najbardziej hura optymistyczne doniesienia to pochodzą z Indii. I o ile ja do Hindusów nic nie mam, o tyle tam jest taka ciekawa specyfika tych badań, że ich publikacjach przeprowadzonych w Indiach, opublikowanych w Indiach, okazuje się, że rzeczy, które były stosowane w ich prastarej medycynie, w ajurwedzie, znaczy na medycynie, weźmy to w cudzysłów, tak, jakichś tam praktykach paramedycznych, dają cudowne rezultaty. Wszystkim na wszystko to pomaga. Te leki ziołowe, czy jakiekolwiek ich mieszanki, nakłuwania, uciskania i tak dalej. Ja w to już nie będę wnikał, nie jestem fizjoterapeutą, ale w kwestiach żywieniowych to zazwyczaj jest podawanie rozmaitych ziół, ekstraktów i tak dalej. Natomiast jeżeli dokładnie taki sam protokół badania próbuje powtórzyć ktoś czy ze Stanów, czy z Europy, czy z Australii, okazuje się, że nagle tego wpływu nie ma. Mimo tego, że ma dokładnie taki sam środek, taką samą grupę, takie same dawki, które są podawane, okazuje się, że nagle ten wpływ albo jest zdecydowanie mniejszy, albo nie ma go w ogóle. Ja nie twierdzę, że te badania z Indii są jakieś bezwartościowe, ale zapala to taką troszeczkę żółtą lampkę gdzieś koło ucha, że no przecież to jest aż nierealne, że x badań wychodzi u nich cudownie, a na żadnym innym elemencie naszych krajów, czy naszego kontynentu, czy innych kontynentów nie udaje się tej procedury powtórzyć. Więc no jest ryzyko, że tam ktoś troszeczkę naciąga tą statystykę, tym bardziej, że statystyka no jest na tyle przyjemna czy nieprzyjemna, co kto lubi, że niektóre dane da się bardziej wyłuskać, bardziej podkreślić. No mamy w sumie kłamstwo wierutne, kłamstwo i statystykę. I z jednej strony, jeżeli chodzi o brak statystyki, to nie bylibyśmy w stanie nic wyciągać sensownego z badań naukowych, bo okazałoby się, że wszystko jest świetne albo wszystko jest do bani. O tyle, jeżeli ktoś nie podchodzi do statystyki rzetelnie, to jest w stanie nagiąć fakty i jest w stanie nadać jakiś przesłanek rzeczom, które nie do końca te przesłanki mają. Także o ile ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem adaptogenów, tam rzeczywiście jest dosyć dużo przesłanek, żeby sądzić, że one mogą wpływać na organizm dosyć wielopoziomowo, że one rzeczywiście mogą się przydać. O tyle daleki jestem od tego, żeby twierdzić, że adaptogeny są dobre na wszystko. Mamy trochę badań o ashwagandzie, jest trochę o różańcu, jest trochę o cytryńcu, natomiast nie traktuję tego nigdy jako pierwszej deski ratunku, jako jakiegoś takiego złotego środka, który powinien być zawsze stosowany. Więc jeżeli już ktoś z suplementacji związaną ze snem chce się udawać, no to najpierw zaczynam z nimi rozmowę, czy na pewno jest potrzeba suplementacji. No i tam musimy przebrnąć przez te wszystkie cuda związane właśnie z higieną snu, z ilością snu, z planem dnia. To są rzeczy, które Wam się wydają na pewno nudne i bez większego sensu. Natomiast jeżeli sami siądziecie i przeanalizujecie Wasz plan dnia, zobaczycie, kiedy wykonujecie jakieś czynności mocno obciążające psychoemocjonalnie, mocno obciążające fizycznie, i zobaczycie, jak dużo tego jest w okolicy snu, jak często siedzicie z telefonem w łóżku, jak często piszecie maila i siedzicie albo przed samym pójściem do łóżka, albo właśnie w łóżku, to nagle powinno wam zaświtać w głowie, że no halo, ale coś tu jest nie tak, ja powinienem iść spać, a ładuję sobie ekranem LED-owym po oczach przez ostatnie parę godzin. No jeżeli siedzimy w dzień i ekran LED-owy świeci wam w oczy, no to nie ma to jakiegoś ogromnego wpływu, tak, negatywnego. Natomiast jeżeli wszędzie dookoła jest ciemno i wiecie, że już oczy się ciągną, a tutaj mamy podświetlenie w laptopie na maksimum, nie włączony tryb nocy, nie włączony żaden filtr światła niebieskiego, ładujecie sobie tym bezpośrednio w siatkówkę oka, to powiedzcie, jak ma wyprodukować się dobra ilość melatoniny, która produkuje się pod wpływem ciemności. Więc zanim przejdziemy do jakiejkolwiek suplementacji, zanim w ogóle zaczniecie zastanawiać się nad tym, czy istnieje suplement na sen, czy on jest skuteczny i czy rzeczywiście coś, co jest tanie, może działać, to zastanówcie się, czy takie praktyki, które są całkowicie darmowe, jak chociażby wyłączenie laptopa godzinę wcześniej, jest możliwe w waszym wykonaniu, w waszym wypadku, bo to jest podstawowy, cudowny lek na sen.
A co w takim razie z drzemką, którą też często ludzie robią w trakcie dnia? Czy istnieje jakiś dobry moment na drzemkę do godziny 15, czy później, wcześniej?
Wiesz, to trudno określić tutaj taką skrajną godzinę, która powinna być maksem. Jeżeli założymy sobie, że rozmawiamy z osobami, które funkcjonują w dzień, bo to jest też bardzo istotne, zakładamy, że nie pracujesz w nocy, to wydawać by się mogło, że jeśli drzemka miałaby się pojawiać, najlepiej, żeby ona była do południa. No to jest trochę abstrakcyjne, tak? Bo tyle co wstałeś, to nie będziesz się kładł jeszcze na drzemkę. Natomiast w niektórych źródłach literaturowych podaje się godzinę 15, podaje się godzinę 17. No i wydaje mi się, że już po 17 to będzie taka trochę strzał w kolano. Bo jeżeli masz się położyć w okolicach godziny powiedzmy 22, no to kładzenie się na około pół godziny, bo ta drzemka nie powinna trwać zazwyczaj więcej niż 15-30 minut, o godzinie 18 czy 19 jest nieco bez sensu, bo położysz się o 19 na pół godziny, wstaniesz godzina 19.30 i ty za 2-2,5 godziny masz iść spać, a twój organizm już próbował się ululać, tak? Próbował położyć cię do spania na noc ze względu na to, że położyłeś się na drzemkę, gdzie było już względnie ciemno. Ja wiem, że jest lato, tak? Nawet o 19 jest dosyć jasno, ale to już nie jest pełne światło, to nie jest godzina 12, gdzie dostajesz promieniami świetlnymi prosto w oko. Kładziesz się, jest półmrok, zamykasz oczy, dodatkowo ograniczasz dopływ światła do siatkówki, no i jest drzemeczka, a potem nagle srobudzik. A to godzina 20 czy 19.30, więc twój organizm no, wchodzi na obroty, co by nie było, masz troszeczkę rzutu adrenaliny, noradrenaliny, trochę rzutu kortyzolu, twój organizm nieco się wybudza, ty zmuszasz go do, jakby nie było, wytężonej pracy, przede wszystkim wytężonej pracy umysłowej, bo nagle zaczynasz się na czymś skupiać, coś robić, pracować, nawet gotować czy oglądać głupi serial, no to też jest wytężona praca układu nerwowego. I po dwóch godzinach nagle mówisz, wiesz co, chłopie, żartowałem, w sumie to pójdźmy spać. No więc wcale cię nie dziwię, że organizm nie jest taki głupi i nie chce się robić bambuko i on mówi, no chłopie, ale ja miałem spać 2 godziny temu, teraz kazałeś mi wstać, no to czemu ja mam znowu iść spać? No nie będziemy się tak bawić w jakieś parabole. I potem są problemy albo z zaśnięciem, albo z wybudzaniem, albo po prostu ten sen daje stosunkowo mało regeneracji. Więc jakby tak podsumować w skrócie, ja wiem, że ja się rozgaduję, przepraszam.
Jeżeli... No, ale to nie przeszkadza, bo mamy tyle czasu, ile chcesz.
Dobra, jeśli chodzi o drzemki, jeśli nie potrzebujesz drzemek, czyli masz te 8-9 godzin snu, czy nawet 7, czujesz się zregenerowany i nie lecą ci oczy w ciągu dnia, nie jest to jakieś takie nawykowe na zasadzie zawsze po obiedzie sobie drzemnąłem, tylko zwyczajnie po prostu funkcjonujesz, jest w porządku, no to ja nie widzę potrzeby, żebyś się zmuszał gdzieś tam do drzemek. Natomiast jeżeli jest tak, że jesteś na przykład po morderczo ciężkim treningu w okolicach południa, albo pracujesz fizycznie, no i nie wiem, na dworze 45 stopni, a ty jesteś brukarzem i układałeś w pełnym słońcu kostkę granitową przez cały Boży dzień, no to nie dziwię się, że jesteś niesamowicie zmęczony po powrocie do domu, a chciałbyś oprócz tego na przykład jechać gdzieś dalej samochodem, albo wykonać trening fizyczny, albo masz jakąś pracę umysłową, na której chcesz się skupić. Wtedy zazwyczaj proponuje się drzemkę z prostego powodu. Z jednej strony będziesz dużo bardziej wydajny, z drugiej strony jest dużo mniejsze ryzyko uszkodzenia czy to ciała, czy to jakiegokolwiek mienia, bo po prostu twój czas reakcji, twoje możliwości kognitywne są zdecydowanie poprawione, no bo usuwasz część adenozyny. Adenozyna to jest takie paskudztwo w sumie, które nam się odkłada w mózgu, które zwiększa presję snu. Przez cały dzień ta adenozyna się odkłada i wtedy my albo idziemy spać, albo robimy taki trik, że pijemy kawę. Jak pijesz kawę, blokujesz receptory adenozynowe i to paskudztwo nie może ci powiedzieć, że jesteś zmęczony. No ale to jest tak trochę w kółko Macieju, tak? Bo im bardziej zablokujesz receptory, tym organizm bardziej będzie próbował dać ci do zrozumienia, że chłopie, naprawdę jesteś zmęczony. I te adenozyny więcej, presja snu rośnie. Stąd jeśli nie ma konieczności drzemki, to nie drzemiemy, absolutnie. Jeśli ta konieczność jest, no to byłoby dobrze dla bezpieczeństwa siebie i ludzi wokół, żeby się przespać, tylko dobrze, żeby to była drzemka do pół godziny i na pewno nie później niż o 17.
Jasne. Wspomniałeś też o kawie. Mam do ciebie pytanie, czy rzeczywiście nie można jej pić w drugiej połowie dnia? Osobiście stosuję to tak, że ostatnią kawę piję po godzinie 16 na przykład, ale fakt, jestem też fanem dobrej kawy i piję tak ze 4 szklanki tej kawy w ciągu dnia. Czy właśnie też istnieje dobry moment, żeby już tej kawy nie pić w późniejszym czasie?
Powiem Ci tak, że jeżeli by spojrzeć na działanie zdrowotne kawy, to mówić, że nadszedł moment, żeby jej nie pić, byłby grzechem. Ogólnie kawa jest świetnym napojem, jeżeli chodzi o walory zdrowotne. Nawet u osób z nadciśnieniem już w tym momencie odchodzi się od tego, żeby kawę im wycofywać, ze względu na to, że to naprawdę ogromny potencjał antyoksydacyjny, bardzo mocny wpływ na prewencję nowotworów wątroby. Ogólnie super napój. Natomiast no, kawa ma to do siebie, że ma też kofeinę. Jeden z 800 związków, który w kawie jest, to jest właśnie kofeina. Związek, który blokuje receptory adenozynowe, ogranicza presję snu. My to uznajemy tak powszechnie, że nas trochę pobudza. Ona nas nie tyle pobudza, co ogranicza odczuwanie zmęczenia. Może tam minimalnie zwiększać próg bólu, trochę poprawiać wydolność. No ogólnie kofeina w sporcie jest fajnym suplementem, a kawa u normalnych ludzi, jeżeli tak mogę sobie określić większość społeczeństwa, też jest rzeczą bardzo w porządku. Natomiast pojawiają się przesłanki, żeby twierdzić, że kofeina nawet do 12 godzin może zmieniać architektonikę snu. Czyli teoretycznie byłoby trudno znaleźć dobry moment, żeby kawę wypić, bo powinniśmy wstawać rano wyspani, bez konieczności znoszenia presji snu kofeiną. Więc nie powinniśmy pić kawy z samego rana, tylko funkcjonować na energii, którą wyspaliśmy się. No więc załóżmy, na kawę nadeszłaby pora po 6-8 godzinach od pobudki, natomiast wtedy już teoretycznie nie powinniśmy pić kawy, bo mogłaby zaburzać nam architektonikę snu, bo będziemy spali za na przykład 10 czy 11 godzin. Natomiast no to oczywiście tak trochę komicznie brzmi, większość ludzi jak wstaje, to jeszcze po ćmoku z nie do końca otwartym okiem w jednym klapku pierwsze, i tak roku.
Pierwsze, no? Tak, pierwsze co to nastawiają czajnik z kawą albo włączają ekspres.
Tak, pierwsze co się robi, to jest ekspres, żeby gdzieś tam wrócić na obroty. Znaczy, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią zacząć dnia bez kawy, i tu nie chodzi o aromat, smak, nie chodzi o to, że lubisz kawę, tylko po prostu dopóki nie wypijesz kawy, to ci się oko nie rozklei, no to już jest znaczek ostrzegawczy, że no coś jest nie halo z tym spaniem, tak? Byłoby dobrze, żeby ta kawa była pita tak troszeczkę z radością, z celebracją, żeby to był przyjemny element twojego dnia, a nie taki must have, żeby ruszyć na obroty. Natomiast ja bym się nie trzymał kurczowo tych 12 godzin zaburzenia architektoniki snu, bo kawa jest na tyle cudowna i na tyle lubię kawę, że nie wyobrażam sobie nie pić jej przez 12 godzin od momentu, kiedy powinienem się położyć, czyli załóżmy, że pójdę spać koło północy, no to ostatnia kawa co o 12? No i co ja mam zrobić całym popołudniem, jak ja mam pracować nie mając kawy pod ręką. Natomiast jeżeli idziesz spać, znowu tak sobie użyję takiego dziwnego określenia, powiedzmy o ludzkich godzinach, czyli 10, 11, 12 wieczorem, to byłoby super, jakbyś tej kawy po 5, 6 nie pił. Dajmy te 4 do 6 godzin, tyle mniej więcej trwa połowiczny okres rozpadu. Szczyt stężenia kofeiny jest po pół godziny do godzinie. Czyli jeżeli machniesz sobie na przykład kawę o 20 i będziesz chciał położyć się o 21, no to możesz sobie zrobić kuku. Ale jeżeli wypijesz tą kawę o 16, to o godzinie 20-21 już nie powinno być większego problemu ani z zasypianiem, ani z ciągłością snu, ani z całą architektoniką snu. Więc jak gdybyśmy ważyli wartość zdrowotną kawy, plus to, że ona jednak potrafi u większości ludzi pobudzać taki troszeczkę uśmiech. Większość ludzi nie pije kawy, dlatego że musi. No raczej nie jesteśmy uzależnieni od kawy na zasadzie, o nie mam ścieżki z kawy rozpuszczalnej, to mi się ręce będą telepały. Większość ludzi robi kawę, no czy to lepszą, czy to gorszą, czy to ekspresową, czy to rozpuszczalną, nie wnikajmy. Dlatego, że ją lubi, że sprawia to pewną przyjemność, daje jakiś element relaksu, pije ją w miarę świadomie. Więc jeżeli zważymy te plusy kawy i zestawimy je z tym, że kawa może zaburzać nam sen, to postarałbym się to na tyle wypośrodkować, żeby właśnie kawę pić do południa, po południu, ewentualnie może nie tyle późnym popołudniem i nie wczesnym wieczorem. Wtedy bym się starał to minimalizować. Więc godzina 16-17 to jest jeszcze taka optymalna godzinka, jeżeli idziesz spać tego samego dnia, a nie o 2-3 w nocy.
Na koniec mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie. Jak możemy poprawić regenerację sportowców właśnie w trakcie snu? I też wspomniałeś wcześniej, że żebyśmy nie brali telefonu do łóżka, czy nie oglądali Netflixa do późna, żeby nie zaburzać naszego trybu snu. Co jeszcze można by wprowadzić, jakąś interwencję do tego, żeby ten sen był lepszy?
Z takich rzeczy banalnych nieco. Znaczy one się wydają banalne, ale praktycznie każda osoba, z którą rozmawiam, która ma problemy ze snem, niespecjalnie zwraca na to uwagę. Masz sypialnię, w której idziesz spać. Zdroworozsądkowo, jeżeli tak siąść by i zastanowić się nad tym, w jakich warunkach powinniśmy spać, to powinieneś mieć ciemno, prawda? A niestety większość osób nie ma ciemno. Nie ma rolet albo ich nie zasłania, nie używa zasłon i okazuje się, że wiesz, za oknem masz latarnię, która sobie świeci i to ona nie daje za dużo światła, ona wydawać by się mogło specjalnie nie przeszkadzać w śnie, natomiast ona przez całą noc gdzieś tam promieniuje, przez całą noc dociera do ciebie pewna ilość promieni świetlnych i okazuje się, że ten twój stan jest zwyczajnie gorszy, więc pierwsze co bym zrobił, to zastanowił się albo nad instalacją rolet, albo jeżeli komuś szkoda pieniążków, to założeniem zasłon, to są przecież grosze, a jeżeli komuś szkoda tych groszy, to niech sobie weźmie kawałek szmaty, stare prześcieradło, cokolwiek powiesi to w oknie i spróbuje wtedy przespać parę nocy, oceni jak to wygląda. Możemy próbować jasne z opaskami na oczy i tak dalej, ale to jest zwyczajnie dużo mniej wygodne niż po prostu przysłonięcie źródeł światła. No do tego wszystkie elementy, które świecą nam w własnym pomieszczeniu, ładowarki do telefonów, diody z laptopów, diody z telewizorów, to są rzeczy, które nie dają dużo światła, ale dają takie malutkie składowe, które się kumulują na przestrzeni tej nocy i cały czas mogą nam zaburzać proces snu. Kolejna sprawa to temperatura. Wiadomo, że no nie każdy zamontuje sobie klimatyzację w sypialni tylko dlatego, żeby się lepiej wysypiać i ja się temu absolutnie nie dziwię. Natomiast tyczy się to przede wszystkim miesięcy, w których mamy wpływ na tą temperaturę. No bo jeżeli śpicie w ukropie, gdzie nad ranem robi się 30 stopni, no to pozostaje nam tylko dobrze wywietrzyć to przed snem, ewentualnie zostawić otwarte drzwi na korytarz, no bo jak otworzycie okno, to się tylko usmażycie bardziej. A jeżeli otworzycie okno na korytarz, boże, drzwi na korytarz, no to ta wymiana powietrza będzie zachodziła. Cały czas będzie więcej tlenu w waszym pomieszczeniu, no i nie będzie tak gorąco. Natomiast zimą, czyli w momencie, kiedy mamy większy wpływ, a w sumie każdy z nas ma wpływ na ingerencję temperatury w pomieszczeniu, w którym śpimy, ważne, żeby te kaloryfery nie były rozkręcone na maksa. Ja nie wiem, z czego to się bierze, ale większość ludzi wychodzi z założenia, że jak oni mają się dobrze wyspać, to rozkręcają te kaloryfery na piątkę, szóstkę, ósemkę, ile tam mają tych poziomów na termostacie. Okazuje się, że później śpicie w sypialni, w której jest 26 stopni. No Bóg was w pomysłach opuści, przecież to jest jakiś dramat. 26 stopni, jeżeli jest na podwórku, to wszyscy wychodzą bez koszulki, nagle okazuje się, że jest super piękna pogoda, żeby się opalać, a wy latem macie 26 stopni, jesteście pod kołdrą puchową, pod samą szyję i dziwicie się, że macie problem, żeby się wyspać. No to nie jest temperatura, kiedy organizm się regeneruje. W trakcie snu, w trakcie nocy temperatura wewnętrzna naszego organizmu spada. Melatonina doprowadza do tego, że nasz organizm stygnie. No oczywiście nie stygniemy tak na zasadzie nieboszczków, stygniemy na zasadzie ograniczenia temperatury, ograniczenia tempa przemian metabolicznych w naszym organizmie i dogrzewanie organizmu na siłę w ciągu nocy, zwyczajnie zaburza regenerację, zaburza termoregulację naszego organizmu, doprowadza do, no jak gdyby nie było, stresu, bo nadmierna temperatura to jest stresor i wy w trakcie całej nocy, kiedy przegrzewacie wasz organizm, doprowadzacie do tego, że on się stresuje. No i wy się stresujecie, co za tym idzie, czyli nie możecie prawidłowo spać. Więc najważniejsze rzeczy, żeby w sypialni było możliwie chłodno, to może zabrzmieć abstrakcyjnie, ale optymalna temperatura dla snu to są okolice 19-20 stopni. Jeżeli komuś jest chłodno, może się przykryć, nie ma najmniejszego problemu, ale niech są elementy ciała, które mogą być wystawione na niższą temperaturę, żeby wasz organizm mógł się nieco schłodzić. 25 stopni w sypialni to jest dramat. Druga kwestia to jest ciemność i trzecia kwestia to jest oczywiście dostępność tlenu. Można się jeszcze, powiedzmy, bawić w takie rzeczy, które bardzo często są niestety pomijane. Materac, poduszka, kołdra, to powinny być rzeczy, które z wami współpracują, które z wami dobrze współegzystują w tym łóżku, a nie, że wysiadacie na łóżku, okazuje się, że dupa wam się zapada pod samą podłogę, bo materac jest taki miękki, a wam się ostatnio przybrało 20 kg. Jeżeli komuś przybrało się 20 kg, to niestety to nie jest tylko to, że zmieniamy garderobę, ale byłoby fajnie, jakby zmieniło się też co nieco w materacu, ten materac powinien być twardszy. Materace typowo twarde są odradzane, natomiast jeżeli ktoś waży 80-90 kg i chce spać na materacu miękkim, to przecież poziom zapadania jego, no przede wszystkim tu okolicy bioder, będzie dramatyczny, to będzie bardzo mocny ucisk, będzie całkowicie zaburzenie pozycji ciała, potem będą bóle mięśniowe, będzie jakaś sztywność, będzie problem właśnie ze snem, więc to jest element, z którym można działać na bardzo wielu płaszczyznach. jeszcze inna sprawa. To zabrzmi dziwnie, ale sprzątajcie. Naprawdę sprzątajcie w swoich sypialniach. Wytrzepcie czasem te poduszki, wymieniajcie te poszewki, odkurzajcie, ścierajcie kurze i uważajcie ze zwierzakami w sypialni. Ja nie jestem przeciwnikiem zwierząt absolutnie, ale jeżeli ktoś śpi z psem w jednym łóżku, to z jednej strony ma cały czas sierść przy twarzy, z drugiej strony no myjcie tego psa, tak? Byłoby naprawdę fajnie, jakby ten pies nie tylko się wytarzał od czasu do czasu w mniej lub bardziej ucioranej trawie czy w starych liściach, nie zawsze tylko mył się w jeziorze. Wykąpcie tego psa ze względu na to, że tam są i mikroorganizmy, i drobiny kurzu, i sierść. To jest wszystko, co utrudnia wam wentylację w trakcie nocy. Jeżeli trudno się oddycha, jest problem z wymianą gazową w waszym organizmie, to jak wy chcecie się zregenerować? To tak jakbyście sobie ubrali, wszyscy krzyczą na maseczki ze względu na COVID. Wszyscy krzyczą, nagle wszyscy zaczęli się dusić. Wszyscy krzyczą, że dostaną grzybicy płuc i tak dalej. Już pomijając to, jak to jest bardzo bzdurne, to wyobraźcie sobie, jak fajnie by wam się wykonywało tabatę robiąc burpees z maseczką chirurgiczną na twarzy. To jest ten sam element, zasapalibyście się dużo szybciej. Więc dlaczego idziecie spać i uniemożliwiacie sobie prawidłowe oddychanie? Więc w kontekście zasad higieny snu najbardziej powinniśmy skupić się na tym, co jest najbliżej nas, czyli temperatura, ciemność, dostęp tlenu, no i przede wszystkim czystość i to, żeby nam w łóżku było wygodnie.
Ja już też się nauczyłem, że rano po prostu składam pościel i to jest już taki rytuał. A co do snu, na szczęście żyjemy w takim klimacie, gdzie w lipcu mamy w nocy te około 21-22 stopnie, więc czemu tego okna nie otworzyć nawet na oścież, jeżeli jest cicho? Bo to tak naprawdę też wpływa na naszą regenerację, że te powietrze jest ciągle dostarczane świeże.
Tak, oczywiście, no jakby nie było, w powietrzu, które wdychamy jest dużo więcej tlenu, a dużo mniej dwutlenku węgla niż w tym, które wydychamy. Jeżeli jesteś zamknięty, no bądźmy szczerzy, budownictwo w tym momencie, no w sumie zaczynając już od wielkiej płyty, kończąc na aktualnie nowym budownictwie z silikatu, raczej nie grzeszy się tym, że pokój ma 30 metrów kwadratowych i jest twoją sypialnią. Zazwyczaj jest tak, że w sypialni śpi jedna, dwie, czasem trzy osoby, jak jest jakiś dzieciaczek. Ta sypialnia ma 10, 12, 15 metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę, że tam będzie wysokość pomieszczenia 2,5-3 metry, no to tych metrów sześciennych niech będzie nawet 30. Ale tam nie ma jakiejś nieskończonej ilości powietrza. Jeżeli te trzy osoby oddychają cały czas dochodzi do wymiany gazowej, jedni z drugim się pocą, cały czas grzeją to powietrze, no to nawet jeżeli na dworze ta temperatura będzie w okolicy 20 stopni, nie otworzysz okna, ani nie otworzysz drzwi, no bo przy oknie może być jeszcze właśnie ten problem ewentualnie do wpadającego promienia świetlnego nad ranem, więc jeśli pójdziesz spać bardzo późno, to bardzo szybko będzie cię to wybudzało. Ale jeśli idziesz spać z kurami, czyli idziesz spać wtedy, kiedy robi się ciemno, no to jest cudowny sposób, żeby wstawać tak, jak wstaje słońce. Kładziesz się, jak robi się ciemno, wstajesz, jak robi się jasno. Natomiast jeżeli okno odpada, to właśnie chociażby uchylenie albo otworzenie drzwi na korytarz, żeby była wymiana tego powietrza. Tak jak wspominasz, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa.
Paweł, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się na udział w podcaście. Myślę, że wielu słuchaczy wyciągnie coś dla siebie z naszej rozmowy. Na koniec proszę powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć i ewentualnie się skontaktować, jeżeli by ktoś miał jeszcze kilka pytań na temat snu i innych rzeczy związanych z regeneracją.
Ja oczywiście jestem na Facebooku, Paweł Szewczyk Dietetyk to ja. Jestem na Instagramie pod dokładnie tym samym nickiem, też Paweł Szewczyk Dietetyk, z tym, że na moim Instagramie za wiele się nie dzieje. Ja mam problem jakoś, żeby funkcjonować z tym medium społecznościowym, nie lubię wrzucać zdjęć prywaty, wolę napisać coś rzeczowego, coś z sensem. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, bylibyście zainteresowani jakimiś nowinkami, chcielibyście przeczytać jakiś fajny artykuł, albo po prostu chcielibyście o coś dopytać, czy nawet szukalibyście kogoś do współpracy, no to piszcie śmiało na dietetykpaweł@gmail.com. dietetyk.paweł@gmail.com. Tam mnie znajdziecie. Ja się postaram zawsze w miarę odpowiedzieć w ciągu dnia, dwóch, maksymalnie trzech, jeżeli wasze pytanie będzie jakieś bardzo rozbudowane. Natomiast mam ogromną nadzieję, że udało nam się dzisiaj przekazać wam tu trochę sensownej wiedzy, że słuchało wam się nas nie najgorzej. No i mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie, czy do usłyszenia, czy do zobaczenia.
Dzięki, cześć.
Dzięki, na razie.